Historyczne już statki Dar Pomorza i Sołdek, czy wiekowe zabytki, takie jak na przykład żuraw, należą teraz do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniła się nazwa Centralnego Muzeum Morskiego. Nazwa obowiązuje od 10 grudnia. To wielki zaszczyt, że zostaliśmy uznani za godnych miana Muzeum Narodowego. Minister Zdrojewski docenił w ten sposób nasze osiągnięcia, powiedział mi dyrektor placówki Jerzy Litwin. Zanim porozmawiamy z dyrektorem, zajrzę wcześniej do kilku muzealnych sal. Wchodzimy do Muzeum Morskiego, centralnego, już nie centralnego, Narodowego Muzeum Morskiego.
Od wczoraj właściwie jesteśmy Narodowym Muzeum Morskim. Nasze muzeum tutaj w Gdańsku to Spichlerze, historia polskiej nad Bałtykiem od starożytności po czasy PRL-u na trzech piętrach. Na ostatnim mamy przepiękną galerię obrazów o tematyce marynistycznej. Obok stoi Sołdek, to jest statek pierwszy zbudowany po wojnie w gdańskiej stoczni. W tej chwili jest nieczynny niestety ze względu na pogodę, a poza tym mamy remont nabrzeża. Codziennie kursuje też prom na drugą stronę, tutaj z końca tego budynku. Mamy połączenie z żurawiem, to jest nasz taki najstarszy obiekt tutaj otwarty w 1965 roku.
Też po drugiej stronie musielibyśmy przepłynąć.
Po drugiej stronie, tak. Prom kursuje co 15 minut, także bardzo dogodny jest ten dojazd. No i obok żurawia mamy jeszcze Ośrodek Kultury Morskiej, od 2 lat tutaj funkcjonuje, też ma bardzo duże powodzenie wśród gości naszych.
A zwiedzanie tego obiektu odbywa się tak, że tutaj u Pani kupujemy bilet?
Tak, oczywiście.
Normalny kosztuje?
8 zł normalny, 5 ulgowy, dzieci od 7 do 16 lat, złotówka. Przychodzą nawet szkoły z nauczycielami i też od razu wiedzą, że za złotówkę dla dzieci opiekunowie wchodzą wtedy za darmo, bo na 10 dzieci przysługuje opieka jednego opiekuna bezpłatnie.
Musimy kupić jeszcze bilet na prom, bo chcemy przepłynąć na tamtą stronę. A jeżeli jest nas więcej i chcemy przewodnika, to możemy też sobie zafundować oprowadzanie wycieczek po muzeum. Kosztuje ono?
30 zł. W języku polskim, w języku obcym 35 zł, bo mamy też oczywiście w języku rosyjskim, niemieckim albo angielskim.
Grupa zagraniczna skąd?
Będzie z Francji. I muszę przyznać, i tu muszę pochwalić, że to muzeum jest jedynym muzeum w Gdańsku, które ma materiały w języku francuskim. Więc w imieniu wszystkich przewodników francuskich bardzo dziękuję, bo bardzo to ułatwia pracę.
A długo się Pani musiała przygotowywać do tego, żeby oprowadzić taką grupę po muzeum? Teraz już nie centralnym morskim, tylko narodowym.
Narodowym. Jestem trzeci raz, ponieważ wystawa jest ogromna i faktycznie trzeba coś wybrać, bo nie sposób jest tutaj oprowadzić. Znaczy no, można, ale trzeba by cały dzień spędzić, więc trzeba takie smaczki wybrać. Jestem trzeci raz, mam nadzieję, że już dzisiaj wszystko zgłębię do końca.
A to niełatwe zadanie przed Panią, bo nie. Francuzi to taki kraj o wielkich tradycjach morskich.
Zgadza się, ale mam to szczęście, że to będą Francuzi z polskimi korzeniami, więc mam nadzieję, że zainteresuje ich bardzo, zwłaszcza Gdańskiem, bo jest tutaj dużo nawiązań.
Tu się zmienia już tło. Co to jest za sala?
Jest to sala przedstawiająca czasy Polski Morskiej, okresu po II wojnie światowej. Sporo elementów interaktywnych, sporo modeli, które się poruszają. Można włączyć przyciski, zobaczyć, jak działają mechanizmy statkowe. Tutaj akurat jest taka makieta, która przedstawia, jak wydobywano wrak statku Zeeburg.
A Pan teraz wcisnął przycisk, tak?
Ludzi, musimy troszkę poczekać tutaj. Już widzi Pani, są pierwsze takie, jest pierwsza reakcja i za chwilę obejrzymy symulację wydobycia.
Podejdźmy bliżej.
Wraka statku.
Bo to ciekawie tutaj wygląda wszystko. Jakieś bąbelki nam się tutaj unoszą nad tym wrakiem. Odejdziemy troszeczkę od tego głośnika, bo tutaj ten hymn do Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego nam troszeczkę zakłóci, ale w gablocie widzimy fotografie, zdjęcia, makiety związane z międzywojniem, tak? Z między innymi postacią Mariusza Zaruskiego, między innymi z ważnymi osobami. Proszę powiedzieć troszeczkę o tej gablocie.
Stoimy teraz przy gablocie związanej z historią polskiego żeglarstwa okresu 20-lecia międzywojennego. Tu widzimy portret Andrzeja Bohomolca, który był kapitanem jachtu Dahl. Dahl był jednym z polskich trzech jachtów, które przepłynęły w okresie dwudziestolecia międzywojennego Atlantyk.
Tworząc kilka oddziałów w województwie pomorskim, rozbudowano m.in. siedzibę główną muzeum na Ołowiance, utworzono też nowoczesny oddział Ośrodek Kultury Morskiej. Dzięki aktywnym działaniom zgromadzono unikatowe zbiory muzealne, wśród nich liczne zabytki techniki morskiej. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku specjalizuje się także w prowadzeniu archeologicznych badań podwodnych czy profesjonalnej konserwacji, w wyniku czego pozyskano kilkanaście tysięcy wyjątkowych w skali światowej zabytków z okresu od wczesnego średniowiecza po wiek XIX.
Waldemar Osowski, kustosz, dział badań podwodnych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Dział badań podwodnych istniejących notabene już od ilu lat?
Ten dział istnieje lat już 40. To jest moment, kiedy 40 lat temu Muzeum Morskie rozpoczęło systematyczne badania podwodne. Było to związane z odkryciem bardzo interesującego wraka, którego nazywamy Miedziowiec. Ta perspektywa archeologiczna jest troszeczkę inna, prawda? My nie szukamy tutaj jakichś szczątków ludzkich, nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście bardzo często te ślady katastrof, które zalegają na dnie, związane są z tragediami konkretnych ludzi. Aczkolwiek czasami bardzo trudno jest rzeczywiście już dotrzeć do takich źródeł, które by nam te szczegóły tych tragedii opisywały we wszystkich detalach. Także tu perspektywa jest o tyle ciekawsza, że czasami te źródła są nieme. Te źródła archeologiczne nie mówią nam o tych wszystkich strasznych rzeczach, jakie towarzyszyły zatonięciu statku.
W Narodowym Muzeum Morskim obejrzeć można na przykład 20 armat wydobytych z wraka szwedzkiego okrętu z ładunkiem i konstrukcją XV-wiecznego statku handlowego, tak zwanego miedziowca, czy kolekcją ubiorów marynarskich z XVIII-wiecznego statku generał Carleton.
Bardzo często wraki są znajdowane przypadkowo. Myślę, że w dalszym ciągu to chyba jakby jest najczęstsza przyczyna. Tak również było w przypadku miedziowca, ponieważ trwały prace związane z budową portu północnego i trwały prace z porządkowaniem Redy Gdańskiej, to znaczy wyznaczono nowe tereny kotwicowisk. No i służby hydrograficzne Urzędu Morskiego miały obowiązek sprawdzenia, czy tam na dnie właśnie jakieś przeszkody się nie znajdują. No i trałowano obszar pod przyszłe kotwicowisko dla tankowców i tam rzeczywiście trał natrafił na pewną przeszkodę. Urwał się, nurkowie zeszli, stwierdzili, że jest po prostu wrak.
Trałowano, czyli tak naprawdę...
Nie, to w tym czasie to po prostu dwie jednostki ciągnęły trał, linę, która była tak skonstruowana, że w przypadku natrafienia na zaczepienia o coś wyskakiwała na powierzchnię bojka, która wskazywała miejsce, gdzie ta przeszkoda nad nim się zalega. Jak mówiłem, minęło prawie 40 lat od tego, kiedy te prace są prowadzone na nim. Możemy na przykład określić, że miedź, która na tym wraku została znaleziona, rzeczywiście pochodzi z kopalni, które znajdowały się w Słowacji. Miedź ta była potem wieziona do Krakowa, tam ważona, no i kupcy krakowscy z tą miedzią podróżowali dalej, wozami jechali do Torunia, tam przesiadali się na statki rzeczne, przeładowali ten ładunek, płynęli do Gdańska. I pamiętam, teraz jest możliwość, stosując bardzo skomplikowane metody, wymagające dosyć specjalistycznych urządzeń, ale przebadanie izotopów rudy ołowiu, które tworzą się w momencie, kiedy powstają złoża mineralne. No i rozpoczęto właśnie tego typu analizy, tworzy się bazy danych, no i przyporządkowuje się konkretne wartości ilości tego izotopu w materiale do konkretnych właśnie kopalni. I to po prostu pozwoliło między innymi gdzieś rozpoznać szlaki handlu na dalekim, na Bliskim Wschodzie, gdzieś w okresach 4-5 tysięcy lat temu, prawda, czy jeszcze dalszych.
A ustaliliście rok, dokładnie który?
Tak, to też mamy teraz takie możliwości, właśnie między innymi na przykład analizą dendrochronologiczną okazało się, że poza miedzią na statku przewożony był ładunek drewna. Drewno to w wyniku analiz dendrochronologicznych udało się ustalić, że zostało ścięte latem 1407 roku. Także musimy wziąć pod uwagę, że trochę czasu zajęło, ponieważ to drewno pochodziło gdzieś z okolic środkowej Wisły, trochę czasu wymagało, żeby przewieźć się do Gdańska. Także wszystko wskazuje, że gdzieś właśnie wiosną 1408 roku statek wyszedł z portu i zatonął.
A dlaczego zatonął?
Prawdopodobnie jakaś nieuwaga z załogi spowodowała to, że po prostu statek zaczął się palić, no i bardzo szybko zatonął.
Iwona Pomian, Dział Badań Podwodnych, Centralny Muzeum Morskie.
Co takiego szczególnego Pani wydobyła na powierzchnię z Pani podróży pod wodą? Bo już widzę, że się łapie Pani za głowę i dużo będzie tego. Ja przeczytałam o czosnku, to mnie trochę zdziwiło.
Ale czosnek, wie Pani...
W jakiejś publikacji. Jak...
Tak, ale to nie ja, to starsi koledzy.
To możliwe?
Tak, oczywiście. No przecież to, co było wyciągnięte, co tak dręczy teraz obsługę jednej z sal z OKM-u, z Ośrodka Kultury Morskiej, ponieważ tam mamy taką gablotę, zresztą wywołującą dużo radości u zwiedzających, gdzie można powąchać różnego rodzaju produkty wydobyte z wraków. I tam między innymi jest masło, które zostało wydobyte z wraka z XVIII wieku w takim wielkim kamionkowym słoju, który potwornie śmierdzi.
Jaką ma konsystencję, tak zapytam?
Maślaną, masło maślane, tyle tylko, że po prostu straszliwie śmierdzi takim zgniłym. No, proszę sobie wyobrazić, jak Pani sobie zwyczajne masło potrzymała przez 3 tygodnie w upale, jaki to może zapach.
Jakiego czasu to jest?
To jest XVIII wiek, ponieważ to jest też jeden z głębokich wraków. I zresztą ta głęboka archeologia to jest też wyzwanie najbliższych lat, ponieważ tamte wraki zachowują się w dużo lepszej kondycji. To jest wrak, który leży na wysokości Rozewia, był inwentaryzowany, myśmy mieli taką akcję 3 lata temu, bodajże ten czas tak ucieka, ja nie nadążam, razem z okrętem marynarki wojennej ARP Lech. I została wtedy wykonana doskonała dokumentacja właśnie z użyciem pojazdu podwodnego, tudzież wydobyte, wytypowane obiekty z tego wraka, wydobyte przez nurków klasycznych marynarki wojennej, nurków zawodowych, przewodowych. Trudno powiedzieć, dlatego że datowanie dendrochronologiczne nie dało wyników, więc tylko i wyłącznie na podstawie typu, kształtu i jakby charakteru tego obiektu można stwierdzić, że jest to wrak z połowy z XVIII wieku. Być może holenderski, być może angielski, bo wtedy już ta żegluga troszeczkę przesuwała się właśnie z tego kierunku holenderskiego na Anglię. Tam jest duży ładunek zboża w workach jeszcze zachowany na dole, no i rozrzucone dookoła zabytki.
Jak słyszeliśmy, w Narodowym Muzeum Morskim obejrzeć można 20 armat wydobytych z wraka szwedzkiego okrętu z ładunkiem i konstrukcją XV-wiecznego statku handlowego, tak zwanego miedziowca, czy kolekcję ubiorów marynarskich z XVIII-wiecznego statku generał Carleton. Promem z Ołowianki przedostajemy się na drugą stronę Motławy, a Państwu winna jestem podczas tej podróży garść historycznych informacji. Muzeum powstało na tzw. surowym korzeniu, od podstaw. W zamyśle założycieli miało być kompleksem portowo-muzealnym, wkomponowanym w samo serce starego portu gdańskiego, tworzącym zespół typowych obiektów portowych, takich jak na przykład żuraw, spichlerze na Ołowiance, nabrzeża czy jednostki pływające. Jednak 45 lat temu wyspa Ołowianka straszyła ruinami, tylko żuraw został odbudowany po zniszczeniach wojennych. Dlatego właśnie tam najpierw ulokowano główną siedzibę muzeum. Dziś siedziba muzeum jest już po drugiej stronie, ale my udajemy się na zwiedzanie żurawia.
Rozumiem, że wszyscy, którzy chcą wejść do żurawia, mogą to zrobić w tygodniu, w weekend, chyba oprócz poniedziałków, prawda? Tradycyjnie.
Tak, tak. Wojtek Ronowski, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. My pracujemy tak jak każde muzeum, czyli jesteś oprócz poniedziałków. Zapraszamy wszystkich naszych gości do zwiedzania naszych obiektów, w tym również żurawia gdańskiego.
Chciałam wejść na górę, ale tutaj już na pierwszym piętrze zatrzymuje nas ekspozycja. Jaka?
Tak jak Pani wspomniała, znajdujemy się już we wnętrzach Żurawia Gdańskiego, w których od 2002 roku mieści się nowa ekspozycja pod tytułem Gdańsk od XVI do XVIII wieku, życie portowego miasta. Jest to wystawa, która opowiada o porcie gdańskim, o życiu portowym i ułożona jest w ten sposób, aby nasi zwiedzający mogli, powiem to w ten sposób, wpłynąć do portu gdańskiego z Redy, zapoznać się z działalnością urzędników portowych z działalnością m.in. komory palowej, zobaczyć, jak wyglądały spichlerze portowe, jak następował przeładunek w porcie gdańskim. Jednocześnie będą mogli zobaczyć kantor kupiecki, wnętrze mieszczańskie, no i później już przygotować jednostkę do wypłynięcia na sali, która opowiada o rzemiosłach szkutniczych. No i w ten sposób zakończyć wyprawę po salach ekspozycyjnych w Żurawiu.
To jest jaka wysokość?
Oj, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Para kół, które przed nami się znajduje, mogła wyciągać maszty jednostek wiślanych czy statków pełnomorskich na wysokość do 27 metrów. W ten sposób odpowiem.
Ale one robią wrażenie swoją wielkością, te koła.
Tak, są to koła, para kół o średnicy około 6 metrów. Tak jak widzieliśmy poniżej na sali wystawowej, do każdego z nich mogło wejść kilka osób, które pracowały bardzo ciężko, po kilkanaście godzin, przeładowując towary, które przypływały do portu gdańskiego.
Dobrze zarabiali?
Karol Ogier w dziennikach Podróży do Polski z lat 1635-36 jest taka wzmianka, w której on opisuje właśnie robotników portowych, którzy okryci jedynie przepaską biodrową, ciężko pracując, przeładowują worki z towarami i pisze tam, że mogli zarabiać kilka talarów. Wydaje się to kwotą mocno przesadzoną, tak to powiedział.
Czyli na pewno zarabiali mniej?
Zdecydowanie.
A praca była bardzo ciężka?
Praca była bardzo ciężka, w trudnych warunkach, no i kilkunastogodzinna.
Kilkunastu stopni, pewnie tu klimatyzacji żadnej nie było, prawda? Przewiewu chyba też nie, tu jest teraz ciepło.
Tak, no z tym, że Żuraw dzięki temu, że tak jak widziała pani na makiecie, ma grube mury, drewniany wyciąg jednak nie jest... powoduje, że jest tu dużo przyjemniej niż na zewnątrz, ale jednak kiedy się pracuje, wykonuje ciężką pracę, jest tu nieprzyjemnie.
Ile czasu musimy mieć na zwiedzanie Żurawia?
No to zależy od tego, od preferencji. My chcielibyśmy naszych gości zatrzymać jak najdłużej.
I można sobie w tej sali posiedzieć, można sobie popatrzeć na te scenki rodzajowe, można na przykład sobie poczuć ten zapach, ten klimat tamtych czasów. Możemy siedzieć ile chcemy, tak? Kupując bilet.
Zdecydowanie. Nasze muzeum jest otwarte dla wszystkich gości od godziny 10 do 16, od 1 lipca od 10 do 18, także zapraszamy Państwa do naszych sal.
I wcale to nie musi być biegiem, prawda? Wcale to nie musi być szybko. Możemy spędzić tutaj, pół dnia, jeżeli kogoś to interesuje. Możemy spróbować dotknąć tych wszystkich eksponatów, właśnie jak to jest w muzeach. Wiem, że jest to przestrzegane. Można czegoś dotknąć w Żurawiu?
Akurat Żuraw niestety nie ma sali, w której moglibyśmy dotykać eksponatów. Mamy jakby bezpośredni kontakt z samym obiektem, zwiedzając wyciąg.
Bo tak naprawdę Żuraw to dźwig, w skrócie, tak można powiedzieć, historyczny. Dużo osób tutaj, które stoją przed Żurawiem, tutaj widzę wycieczka, też podsłuchiwałam, co mówią przewodnicy. Nie kojarzyło Żurawia, nie kojarzyło tego zabytku, który mocno się wpisuje w panoramę i tak naprawdę na wszystkich widokówkach nie możemy go znaleźć, właśnie z tą funkcją podnoszenia towarów, przynajmniej te dzieci, które stoją tutaj, może nie wszystkie.
No cóż, mam nadzieję też, że Żuraw Gdański ma bardzo charakterystyczną sylwetkę, która się bardzo mocno wyróżnia na tle zwartej zabudowy długiego nabrzeża. Jest to zabytek wspaniały i przyciąga turystów, którzy zwiedzają nasz obiekt, zwiedzają naszą wystawę, która znajduje się wewnątrz, ale istotnie nie wszyscy wiedzą o tym, że jest to po prostu dźwig portowy i to była jego główna funkcja, którą pełnił od lat 60. XIV wieku i po przebudowie od 1444 roku do zakończenia II wojny światowej, choć pod koniec już nie pełnił funkcji dźwigu portowego.
Kiedy ostatni raz wyciągał towary z dołu, z Wisły, z Motławy?
To znaczy, powiem w ten sposób, jego największy okres świetności, czy wykorzystywania go do przeładunku towaru przypadał na wiek XVI i XVII. Później już od drugiej połowy XVII wieku następuje zmierzch, ponieważ port gdański zamiera, coraz mniej towarów jest przeładowywanych przy nabrzeżach portowych, a to powoduje, że Żuraw Gdański nie był już w takiej mierze wykorzystywany, a w wieku XIX jeszcze służył na przykład do podnoszenia rów niektórych jednostek, które znajdowały się na Motławie. Dzięki temu można było oczyścić śruby lub naprawić ster. Później żuraw już pełnił, raczej nie pełnił funkcji przemysłowych, nie był dźwigiem portowym, a znajdowały tutaj się pomieszczenia drobnych sklepikarzy lub mieszkania biedoty miejskiej.
Wizyta w niektórych obiektach muzeum już za nami, wszystkiego dziś na pewno nie zobaczymy. Na chwilę jednak zajrzyjmy jeszcze do gabinetu dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego, Jerzy Litwin kieruje tą placówką od kilkunastu lat.
W ciągu tego czasu, mam na myśli już teraz ten czas, kiedy staliśmy nominację na Narodowe Muzeum Morskie, rozwinęliśmy się bardzo. Stworzyliśmy dział badań podwodnych, pozyskaliśmy cenne, unikatowe eksponaty, stworzyliśmy dział konserwacji, który te zabytki zabezpiecza i umożliwia do ekspozycji. Powstały oddziały naszego muzeum, zbudowaliśmy nową siedzibę, obok żyrawia znieśliśmy nowoczesny obiekt, ośrodek kultury morskiej. Mamy dalsze plany rozwojowe, jesteśmy bardzo aktywni w kontaktach z zagranicą, a tematyką naszego muzeum, naszą misją jest dokumentowanie morskiej działalności Polaków, a Polacy działający na rzecz morza mieszkają na terenie całego kraju. Także czy to marynarze, czy to przemysł, który zasilał stocznie w produkty, to są wszystko działalności, można powiedzieć, obywateli całego kraju, ba nawet i Polaków za granicą, a więc naszego narodu. Jesteśmy chyba taką placówką historyczną polską, a więc jednocześnie i narodową. Nasze muzeum ma oddział Muzeum Wisły, zajmujemy się śródlądziem, a więc znowu sięgamy głęboko w terytorium, nad wszystkie rzeki, nad wszystkie wody, które służyły żegludze, które były gospodarczo wykorzystywane przez Polaków. Zatem znowu nasza misja. Marynarze, którzy rekrutowali się i rekrutują się na polskie statki, pochodzą z całego kraju, a więc znowu poświęcają swoje życie i pracę zawodową, pracę na morzu, a więc to są oni też tematem naszych zainteresowań. Gromadzimy ich biogramy, gromadzimy ich dokumenty związane z działalnością zawodową. Zatem cóż można powiedzieć, oczekiwane od dawna. Liczyliśmy na to bardzo już od kilku lat, że pan minister rozważy możliwość uporządkowania, przepraszam za słowo, ale po prostu centralne jakoś nie bardzo pasuje do naszej rzeczywistości. Gdyby było w Polsce 10 muzeów morskich nam podporządkowanych w jakiś sposób, no to wtedy automatycznie byłaby jednostka wiodąca.
To jest tak. Zupełnie inny obszar działania państwa.
Tak, i myśmy też żartowali, bo proszę sobie przypomnieć, nasz budynek obok żurawia, który był adaptowany po dawnej stacji centralnego ogrzewania. To była stacja zasilająca w ciepłą wodę Starówkę Gdańską. Potem ten obiekt został przebudowany na potrzeby naszego muzeum. Tam mieścił się nasz, jak myśmy to mówili, skład kolonialny, czyli budynek, który kiedyś był takim magazynem, a potem w naszych już po latach 77-78 był adaptowany na potrzeby muzeum. Zatem Narodowe oddaje chyba nasze ambicje, naszą misję i mam nadzieję, że będzie nam to sprzyjało w rozwoju naszych kontaktów, w promowaniu naszego kraju za granicą i pozyskiwaniu nawet, śmiało powiem, sponsorów, bo chyba łatwiej nam będzie znaleźć sponsora na pomoc Narodowemu Muzeum Morskiemu niż, tak ośmielam się powiedzieć, centralnemu. Jestem dumny, jestem zaszczycony, jestem szczęśliwy z tego powodu, nie ukrywam, bo to jest to wielkie wyróżnienie, że akurat moja kadencja w ten sposób została przez pana ministra zaznaczona. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy, powiedzmy, na zaufania, którym pan minister nas obdarza. Natomiast Galeria Malarstwa jest naszą też chlubą, bo z niczego nasze muzeum zaczęło swoją działalność nie mając nic. Wszystko myśmy gromadzili, nikt nam, że tak powiem, nie ofiarował wielkich kolekcji, czy nie przejęliśmy po jakimś innym muzeum kolekcji. Kolekcja Muzeum Malarska była tworzona systematycznie, jest tworzona, jest rozwijana i jest znowu dla nas też zadaniem, żeby w naszej kolekcji mieć przynajmniej po jednym obrazie polskich wybitnych malarzy i mamy ich około 300 polskich malarzy.
No tak, bo to nie tylko Ewozowski, to nie tylko Mokwa, tam jest również Malczewski.
Tam jest Malczewski, tam jest naprawdę jeszcze Szramkiewicz, jest wielu wybitnych polskich malarzy, którzy sięgali po marynistykę, ale są też i dzieła obce, tak jak pani wspomniała, czy Ewozowski, czy mamy po prostu i holenderskich mistrzów, i Niemców, Anglików, Norwegów, także jest to po prostu bardzo reprezentatywna kolekcja, jeśli chodzi o kolekcję marynistyczną w Polsce, ale gro jej zbiorów to stanowią zbiory polskie i z tego jesteśmy dumni. I to znowu dowodzi, że zasługujemy na miano Narodowego Muzeum Morskiego, bo po prostu kolekcję narodową marynistów polskich tworzymy.
Bo to są obrazy kupione czy wypożyczone? Tak.
Kupione są nasze własne, no kupione, właśnie. Pozyskane. Ewentualnie Towarzystwo Przyjaciół naszego muzeum, właśnie towarzystwo, które zakładało muzeum, co jakiś czas nam też tego rodzaju dar przekazuje, a więc towarzystwo nam pomaga gromadzić, wzbogacać kolekcję.
Panie dyrektorze, plany na przyszłość? Najbliższe 5 lat?
Najbliższe 5 lat. No, chciałbym pierwsze bardzo przebudować oddział w Tczewie, w naszą pracownię konserwatorską. Tam mamy zespół pracowni konserwatorskich, zadania wzrastają, jest dużo do zrobienia. Druga sprawa to jest, mam już zgodę pana ministra, będziemy tworzyli oddział poświęcony archeologii morskiej i rybołówstwu bałtyckiemu w Łebie. Już, jak to się mówi, ruszyły pewne sprawy, a więc sprawa staje się realna. Kąty rybackie, mamy tam oddział już od 11 lat, chcemy ten oddział uporządkować, przebudować, przygotowujemy w tej chwili, w trakcie jesteśmy przygotowania do wzniesienia hali takiej magazynowo-wystawienniczej z prefabrykowanych elementów. To nie będzie ta docelowa. Być może moi następcy w przyszłości zrobią już właściwie docelowe muzeum, ale w tej chwili musimy te problemy rozwiązać. Następna kwestia, jeśli chodzi o rozwój muzeum, to Muzeum Żeglarstwa Gdynia i tutaj pan prezydent Wojciech Szczurek, który nam zaproponował właśnie ciekawą lokalizację i mam nadzieję, że to Muzeum Żeglarstwa też bardzo potrzebne naszemu narodowi. Narodowe Muzeum Żeglarstwa, no jest Narodowe Centrum Żeglarstwa u nas tu w Gdańsku, prawda, ale muzeum będzie w Gdyni poświęcone żeglarstwu. Zatem mamy co robić, prace naukowe, badania podwodne, każdy dzień niesie nam niespodzianki, zatem obawiam się, że oby nam tylko zdrowia, sił i środków finansowych starczyło, a pracy i zadań mamy bardzo, bardzo wiele.
Kończymy podróż po Muzeum Morskim, a od kilku dni Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Ze zmiany nazwy cieszyłby się na pewno zmarły niedawno profesor Andrzej Zbierski, długoletni dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego. Niestety profesor nie doczekał tego momentu.